Zapraszamy do wysłuchania powieści Brandona Sandersona zatytułowanej Z mgły zrodzony, pierwszej części cyklu Ostatnie Imperium. Przełożyła Aleksandra Jagiełowicz. Czyta Marcin Popczyński.
Czasem martwię się, że nie jestem tym bohaterem, za którego wszyscy mnie mają. Filozofowie zapewniają mnie, że to właściwy czas, że pojawiły się wszystkie znaki. Wciąż jednak zastanawiam się, czy nie mylą się co do człowieka. Tylu ludzi jest ode mnie zależnych. Powiadają, że trzymam w ramionach los całego świata. Co by powiedzieli, gdyby się dowiedzieli, że ich obrońca, bohater wieków, ich zbawca, wątpi sam w siebie? Może nie byliby wcale zaskoczeni? Właściwie to mnie martwi najbardziej. Może w głębi serca zastanawiają się, tak samo jak ja. Czy kiedy na mnie spojrzą, zobaczą kłamcę? Prolog. Z nieba sypał się popiół. Lord Trestling zmarszczył brwi, podnosząc wzrok na ciemne południowe niebo, podczas gdy jego służący pospieszyli z parasolem, by osłonić nim lorda i jego dostojnego gościa. Popiół lecący z nieba nie był aż tak niezwykłym zjawiskiem w ostatecznym imperium, ale Trestling miał nadzieję, że uniknie czarnych plam sadzy na swej nowej kamizelce i czerwonej kurtce, które właśnie przybyły barką aż z Lutadelu. Na szczęście nie było wiatru. Parasol powinien wystarczyć. Trestling i jego gość stali na patio, znajdującym się na niewielkim wzgórku ponad polami. W opadającym popiele pracowały setki ludzi, odzianych w brunatne kaftany, usiłując ochronić zbiory. Ich ruchy były leniwe i powolne, ale oczywiście to normalne u ska. Chłopi byli nieruchawą, nieproduktywną bandą. Oczywiście nigdy się nie skarżyli, wiedzieli, że im się to nie opłaca. Po prostu pracowali, zgarbieni, krzątając się cicho i apatycznie. Świszczący obok Page ekonoma na chwilę budził ich do żywszych działań, ale skoro tylko nadzorca przeszedł, wracali do poprzedniego leniwego tempa. Ktoś mógłby pomyśleć, że 1000 lat pracy w polu wystarczy, aby nabrali choć trochę wprawy, zwrócił się Trestling do mężczyzny stojącego obok niego. Obligator spojrzał na niego i uniósł brew. Grymas ten podkreślił jego najbardziej wyrazisty rys twarzy, skomplikowane tatuaże, które drobną koronką okalały oczy. Tatuaże były rozległe, sięgały od czoła i obejmowały oba policzki. Był pełnym prelanem, naprawdę ważnym obligatorem. Trestling miał w posiadłości własnych, osobistych obligatorów, ale byli to jedynie pośredni funkcjonariusze z niewielu znakami wokół oczu. Ten człowiek przypłynął z Lutadel na tej samej barce, którą przybył nowy strój Trestlinga.
Powinieneś widzieć ska z miasta, Trestling, odparł obligator, spoglądając znowu na robotników ska. Ci są całkiem pilni w porównaniu z ich braćmi z Lutadelu. Masz nad nimi bardziej bezpośrednią kontrolę. Jak ci się zdaje, ilu stracisz w tym miesiącu?
Och, pół tuzina albo trochę więcej, odparł Trestling. Kilku pochłoście, kilku ze zmęczenia.
Ucieczki?
Nigdy, odparł Trestling. Kiedy odziedziczyłem ziemię po ojcu, miałem kilka ucieczek, ale zlikwidowałem rodziny uciekinierów. Pozostałym szybko przeszła ochota. Nigdy nie rozumiałem ludzi, którzy mieli problemy ze swoim ska. Uważam, że te istoty łatwo kontrolować, jeśli okaże się odpowiednią stanowczość.
Obligator skinął głową i stał w milczeniu spowity szarą szatą. Wydawał się zadowolony. Bardzo dobrze. Ska nie byli tak naprawdę własnością Trestinga. Podobnie jak wszyscy inni ska należeli do pana, władyki. Trestling jedynie wypożyczał pracowników od swego boga, tak samo jak płacił za usługi swych obligatorów. Obligator spojrzał w dół, sprawdzając czas na kieszonkowym zegarku, po czym podniósł wzrok na słońce. Pomimo deszczu popiołu słońce jasno świeciło na niebie, wyzierając jaskrawo-czerwoną tarczą z zadymnej ciemności nieba. Trestling wyjął chusteczkę i otarł czoło, wdzięczny za cień parasola osłaniający go przed południowym upałem.
Doskonale, Trestling, rzekł obligator. Przekażę twoją propozycję lordowi Venture, tak jak sobie tego życzysz. dostanie ode mnie przychylne sprawozdanie z twoich działań.
Tresting pohamował westchnienie ulgi. Obligator był obowiązkowym świadkiem w każdej transakcji i przy zawieraniu umów przez szlachtę. Oczywiście świadkami mogli być pośredniejsi obligatorzy, tacy jakich zatrudniał Tresting, ale wywarcie wrażenia na osobistym obligatorze Strafa Venture znaczyło o wiele więcej. Obligator spojrzał na niego.
Dziś po południu wracam kanałem.
Tak szybko? Zapytał Tresting. Nie zostaniesz na kolacji?
Nie, odrzekł obligator. Choć jest jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym przedyskutować z tobą. Nie przybyłem tylko na żądanie Lorda Venture, lecz również, aby przyjrzeć się pewnym kwestiom z ramienia kantonu Inkwizycji. Krążą plotki, że lubisz zabawiać się z kobietami z K.
Trestingowi przeszły po plecach ciarki. Obligator uśmiechnął się. Próbował być rozbrajający, ale Tresting uznał, że jest raczej upiorny.
Nie wpadaj w przerażenie, Tresting, odrzekł. Jeśli naprawdę twoje zachowanie dawałoby powody do niepokoju, zamiast mnie byłby tu teraz stalowy inkwizytor.
Tresting powoli skinął głową. Inkwizytor. Nigdy do tej pory nie widział tych nieludzkich istot, ale słyszał opowieści.
Zostałem usatysfakcjonowany w kwestii twoich relacji z kobietami z K, rzekł obligator, spoglądając znów na pola. Z tego, co widziałem i słyszałem, zawsze zacierasz za sobą ślady. Taki człowiek jak ty, sprawny, produktywny, mógłby w Lutadel zajść daleko. Jeszcze kilka lat pracy, parę dobrych interesów i kto wie?
Obligator odwrócił się, a Tresting poczuł, że się uśmiecha. Nie była to obietnica, nawet wyraz poparcia. Obligatorzy w większości byli bardziej biurokratami i świadkami niż duchownymi, ale usłyszeć taką pochwałę z ust jednego z osobistych sług ostatniego imperatora...
Tresting wiedział, że część szlachty uważała obligatorów za niepokojące istoty. Niektórzy wręcz czuli w ich obecności zakłopotanie, ale w tym momencie Tresting mógłby nawet ucałować dostojnego gościa.
Odwrócił się w stronę Ska, którzy spokojnie pracowali pod krwawym blaskiem słońca i leniwie opadającymi płatkami popiołu. Tresting zawsze był szlachcicem zaściankowym, żyjącym spokojnie na plantacji, czasem marzącym o przeprowadzce do Lutadelu. Słyszał o balach i rautach, o przepychu i intrygach i niezmiernie go to ekscytowało.
Muszę to dzisiaj uczcić, pomyślał.
W 14. rzędzie motyk pracowała dziewczyna, którą miał na oku już od kilku dni. Uśmiechnął się znowu.
Jeszcze kilka lat pracy, tak powiedział obligator.
Ale może Tresting zdoła to przyspieszyć, jeśli będzie pracować choć trochę pilniej. Populacja jego ska rozrosła się ostatnio. Może gdyby ich nieco mocniej przycisnął, zdołałby tego lata mieć większe zbiory i z nawiązką wykonał umowę, jaką zawarł z Lordem Venture.
Skinął głową i objął wzrokiem tłum leniwych ska.
Niektórzy pracowali motykami, inni na czworakach, odsłaniając delikatne kiełki spod warstwy popiołu.
Nie skarżyli się, zaledwie ośmielali się myśleć. Tak właśnie być powinno, byli bowiem ska, byli...
Zamarł, gdyż jeden ze ska nagle uniósł głowę. Mężczyzna spojrzał wprost w oczy Trestinga, z iskrą, nie, płomieniem buty na twarzy.
Tresting nigdy nie widział podobnego wyrazu, przynajmniej nie na obliczu ska.
Cofnął się odruchowo, przeszedł go dreszcz, bo ten dziwny ska o prostym grzbiecie nadal wpatrywał się w jego oczy i uśmiechał się.
Tresting odwrócił wzrok.
Kurdon, warknął. Potężny, krępy ekonom podbiegł do niego po zboczu.
— Tak, panie?
Tresting obrócił się, wskazując na...
Zmarszczył brwi.
— Gdzież stał ten ska? Byli tacy podobni do siebie, z pochylonymi głowami, ciałami pokrytymi sadzą i popiołem.
Tresting zawahał się, szukając wzrokiem. Wydawało mu się, że poznał to miejsce, puste miejsce, gdzie teraz nie było nikogo. Ale nie, to niemożliwe.
Ten człowiek nie mógł tak szybko ulotnić się ze środka grupy. Dokąd mógł pójść?
Przecież musi gdzieś tutaj być i pracować ze schyloną głową, jak należy. ale i tak ten moment pozornej buty był niewybaczalny. Panie? Raz jeszcze zagadnął Kurdon. Obligator stał z boku, obserwując ich z zainteresowaniem. Nie byłoby dobrze, gdyby ten człowiek się dowiedział, że jeden ze ska zachował się tak bezczelnie. Przyciśnij trochę mocniej ska na południowym odcinku, rozkazał Tresting, pokazując palcem. Są ślamazarni, nawet jak na ska. Spuść któremuś lanie. Kurdon wzruszył ramionami, ale skinął głową. Właściwie nie było powodu do chłosty, ale kto potrzebuje powodu, żeby przyłoić robotnikom? W końcu to tylko ska.
Kelsier słyszał różne opowieści. Słyszał szepty o czasach, kiedy dawno, dawno temu słońce nie było czerwone. Niebo nie było wtedy przesłonięte popiołem i dymem, rośliny nie musiały walczyć o życie, a ska nie byli niewolnikami. W czasach przed ostatnim imperatorem. Jednak te czasy właściwie uległy już zapomnieniu. Nawet legendy przestały być wiarygodne.
Kelsier obserwował słońce, wodząc wzrokiem za gigantyczną czerwoną tarczą, która pełzła powoli w stronę zachodniego horyzontu. Przez chwilę stał w milczeniu, sam na pustym polu. Dzień pracy dobiegł końca. Ska zostali zapędzeni z powrotem do baraków. Wkrótce nadciągnął mgły. Wreszcie Kelsier westchnął, po czym odwrócił się, by wąskimi miedzami i ścieżkami przecisnąć się pomiędzy ogromnymi hałdami popiołu. Starał się nie rozdeptywać roślin, choć nawet nie wiedział dlaczego. Zasiew był niewart uwagi. Wątłe kiełki o zwiędniętych liściach wydawały się równie przygnębione jak ludzie, którzy je pielęgnowali.
Chaty ska wznosiły się ciemnymi plamami w gasnącym świetle. Kelsier widział już pierwsze tworzące się smugi mgły, wiszące w powietrzu i nadające bryłowatym budynkom odrealniony, niematerialny wygląd. Chat nie strzeżono. Nie było takiej potrzeby, gdyż żaden ska nie odważyłby się wychynąć na zewnątrz po nadejściu zmroku. Zbyt mocno obawiali się mgieł.
Kiedyś będę musiał ich z tego wyleczyć, pomyślał Kelsier, zbliżając się do jednego z większych budynków. Ale wszystko w swoim czasie. Pchnął drzwi i wśliznął się do środka. Rozmowy urwały się natychmiast. Kelsier zamknął drzwi, po czym odwrócił się z uśmiechem. W sali znajdowało się około 30 ska. W palenisku pośrodku pomieszczenia płonął mizerny ogień, a stojący obok kocioł był wypełniony wodą, spływającą w niej garścią warzyw, zalążek wieczornego posiłku. Zupa naturalnie będzie jałowa, ale pachniała kusząco.
Dobry wieczór wszystkim, rzekł Kelsier z uśmiechem, stawiając swoje brzemię przy nodze i opierając się o drzwi. Jak minął dzień?
Jego słowa przerwały milczenie, a kobiety wróciły do przygotowywania kolacji. Grupa mężczyzn siedząca wokół prymitywnie skleconego stołu przyglądała mu się jednak z niezadowolonym wyrazem twarzy.
Nasz dzień był wypełniony pracą, wędrowcze, rzekł Teper, jeden ze starszych ska. Tobie udało się tego uniknąć.
Praca w polu nigdy mnie nie pasjonowała, odparł Kelsier. Jest zbyt ciężka dla mojej delikatnej skóry.
Uśmiechnął się, wyciągając przed siebie ręce pokryte warstwami wąskich blizn. Pokrywały one całą skórę, biegnąc wzdłuż, jakby jakaś bestia darła ją szponami w górę i w dół. Teper prychnął. Był młody jak na członka starszyzny, zaledwie dobiegał 40. Mógł być najwyżej 5 lat starszy od Kelsiera. Jednak ten obdarty człowiek wyglądał na kogoś, kto lubi mieć ostatnie słowo.
Nie czas na błahostki, odparł z powagą Teper. Kiedy przyjmujemy wędrowca, oczekujemy, że będzie się godnie zachowywał i nie ściągnie na nas podejrzeń. Dzisiaj rano uciekłeś z pola, a to mogło skończyć się chłostą dla pracujących wokół ciebie ludzi.
To prawda, rzekł Kelsier. Ale mogli oberwać batem także i za to, że stanęli w niewłaściwym miejscu, że zbyt długo się wahali, czy też za kasłanie, kiedy ekonom przechodził obok. Kiedyś widziałem, jak człowiek został wychłostany, ponieważ jego pan utrzymywał, że niewłaściwie mrugnął.
Teper usiadł, mrużąc oczy, sztywno jak drąg i z nieustępliwym wyrazem twarzy oparł przedramiona na stole. Kelsier westchnął i wywrócił oczyma.
Dobrze, jeśli chcecie, to sobie pójdę, już mnie nie ma.
Zarzucił worek na ramię i nonszalancko otworzył drzwi. Przez szczelinę Natychmiast zaczęła wsączać się mgła, unosząc się leniwie wokół Kelziera, zbierając na podłodze i pełznąc przez kurz jak nieśmiałe zwierzę. Kilka osób krzyknęło ze strachu, choć większość była zbyt oszołomiona, by wydać z siebie głos. Kelzier stał przez chwilę nieruchomo, spoglądając na mroczne smugi mgły, wijące się powoli wokół paleniska. Zamknij drzwi! Słowa Tepera brzmiały jak błaganie, a nie jak rozkaz. Kelzier spełnił żądanie. Pchnął drzwi i odciął strumień białej mgły.
Mgła nie jest tym, co sądzisz. Boicie się jej o wiele za bardzo.
Ludzie, którzy pogrążają się w mgle, tracą duszę, szepnęła kobieta.
Jej słowa obudziły wątpliwość. Czy Kelzier wędrował we mgle? A jeśli tak, to co stało się z jego duszą?
Gdybyś tylko wiedziała, pomyślał Kelzier.
Cóż, jeśli dobrze rozumiem, zostaje. Skinął ręką na chłopaka, żeby przyniósł mu stołek. I bardzo dobrze. Szkoda by było, żebym poszedł, nie dzieląc się z wami tym, co wiem.
Nie jeden z obecnych ożywił się na te słowa. Była to prawdziwa przyczyna, dla której jeszcze go tolerowali. Przyczyna, dla której nawet zahukani wieśniacy przygarnęli takiego człowieka jak Kelzier. Był Ska, który igrał z wolą ostatniego imperatora, podróżując od plantacji do plantacji. Może i był renegatem, zagrożeniem dla całej społeczności, ale przywoził wieści ze świata.
Przybywam z północy, oznajmił Kelzier. Z ziem, gdzie dotyk ostatniego imperatora jest mniej zauważalny.
Mówił czystym, wyraźnym głosem, a ludzie, nie przerywając zajęć, podświadomie pochylali się ku niemu. Nazajutrz plotki przyniesione przez Kelziera zostaną przekazane kilkuset osobom mieszkającym w innych barakach. Ska byli poniżani i pokorni, ale plotkowali bez opamiętania.
Na zachodzie panują lokalni lordowie, mówił Kelzier, i żyją z dala od żelaznej pięści ostatniego imperatora i jego obligatorów. Niektórzy z tych dalekich szlachciców stwierdzili, że szczęśliwi Ska pracują lepiej niż źle traktowani. Jeden z nich, lord Renu, zażądał nawet, aby jego ekonomowie zaprzestali chłost bez zezwolenia. Chodzą słuchy, że rozważa wypłacenie wynagrodzenia swoim Ska z plantacji i to takiego, jakie miewają rzemieślnicy z miasta.
Nonsens, mruknął Tepper.
Przepraszam, odparł Kelzier. Nie wpadłbym na to, że kum Tepper ostatnio był w posiadłości lorda Renu. Kiedy ostatnio jadłeś z nim kolację? Czy powiedział ci o czymś, o czym nie powiedział mnie?
Tepper oblał się rumieńcem.
Ska nie podróżowali, a już z całą pewnością nie jadali przy jednym stole z lordami.
Uważasz mnie za głupca, wędrowcze, rzekł Tepper. Ale ja wiem, co robisz. Jesteś tym, którego nazywają ocalałym. Zdradzają cię blizny na ramionach. Jesteś też mąci wodą. Wędrujesz od plantacji do plantacji. Wzniecasz niezadowolenie. Zjadasz naszą żywność, opowiadasz wielkie historie i kłamstwa. Potem znikasz i zostawiasz takich ludzi jak ja, by radzili sobie z fałszywymi nadziejami, jakie wzbudziłeś w naszych dzieciach. Kelzier uniósł brew. Spokojnie, kumie Tepper, rzekł. Twoje obawy są całkowicie bezpodstawne. Nie miałem najmniejszego zamiaru zjadać waszej żywności. Przyniosłem własną. Z tymi słowy Kelzier sięgnął i rzucił worek na ziemię przed stołem Teppera. Luźno związana torba przechyliła się. Wysypała się z niej żywność. Chleb, owoce, nawet kilka grubych, wędzonych kiełbas. Nektaryna potoczyła się po twardym klepisku i odbiła lekko od stopy Teppera. Niemłody już Ska spojrzał na owoc ze zdumieniem.
To jedzenie szlachty, Kelzier prychnął.
Ledwie, ledwie. Jak na człowieka o takim prestiżu i geście, wasz lord Trestling ma zastanawiająco kiepski gust. Jego spiżarnia to kompromitacja dla tak wspaniałej posesji.
Tepper pobladł jeszcze bardziej.
To tam się wybrałeś dzisiaj, szepnął. Poszedłeś do zamku? Okradłeś pana?
Istotnie, zgodził się Kelzier. Mogę jeszcze dodać, że o ile gusta kulinarne waszego pana są rozpaczliwe, jego talent w doborze żołnierzy robi znacznie większe wrażenie. Wśliźnięcie się do jego domu w biały dzień było nie lada wyzwaniem.
Tepper wciąż gapił się na worek z żywnością. Jeśli ekonom to tutaj znajdzie...
Więc zróbcie coś, żeby nie znalazł, odparł Kelzier. Jestem przekonany, że to smakuje o wiele lepiej niż rozwodniona jarzynówka.
Dwa tuziny par wygłodniałych oczu pożerały wzrokiem żywność. Jeśli nawet Tepper szykował kolejne argumenty, nie uczynił tego dość szybko, bo chwila milczenia została natychmiast uznana za przyzwolenie. W ciągu kilku minut sprawdzono i podzielono zawartość worka, a garnek zupy bulgotał w zapomnieniu, podczas kiedy Skaz pożywali znacznie bardziej egzotyczny posiłek. Kelsier rozsiadł się wygodnie, opierając się o drewnianą ścianę chaty i obserwując, jak ludzie rzucają się na jedzenie. Miał rację. To, co znalazł w spiżarni, było żałośnie przyziemne. Ci ludzie jednak od najmłodszych lat żywili się tylko zupą i kaszą. Dla nich chleb i owoce były rzadkimi przysmakami. Zwykle kosztowali ich jedynie w postaci nieświeżych resztek, przynoszonych przez służbę domową. — Nie pozwolono ci dokończyć opowieści? — Młody człowieku, zauważył niemłody już Skaj i przykuśtykał do Kelsiera, by zająć miejsce na stołku obok. — Och, podejrzewam, że później będzie jeszcze na to czas — odrzekł Kelsier. — Kiedy już wszystkie dowody mojej kradzieży zostaną doszczętnie spożyte. Nie chcesz skosztować?
— Nie potrzebuję — odparł starzec. — Kiedy ostatnio próbowałem pańskiego jedzenia, żołądek bolał mnie przez 3 dni. Nowe smaki są jak nowe idee młodzieńcze. Im jesteś starszy, tym trudniej ci je strawić.
Kelsier się zawahał. Staruszek nie wydawał się silny. Jego pomarszczona twarz i łysa czaszka sprawiały, że wyglądał raczej na słabeusza niż na mędrca. A jednak musiał być silniejszy, niż wskazywały na to pozory. Mała część Skaz plantacji dożywała tego wieku. Wielu panów nie pozwalało starcom pozostawać w domu w ciągu dnia pracy, a częste chłosty zbierały wśród wiekowych Ska ponure żniwo. — Jak się nazywasz? — zapytał Kelsier.
— Menis.
Kelsier znów spojrzał na Teppera.
— A więc kumie Menis. Powiedz mi, dlaczego pozwalasz, aby to on był przywódcą?
Menis wzruszył ramionami.
— Kiedy dożywasz moich lat? Stajesz się bardzo ostrożny z marnotrawieniem energii. Niektóre bitwy nie są po prostu warte, by w nich walczyć.
Menis spojrzał znacząco. Mówił o sprawach ważniejszych niż jego zmagania z Tepperem. Więc to cię zadowala? Zapytał Kelsier, wskazując ruchem głowy chatę i jej przepracowanych, wygłodzonych mieszkańców. Jesteś zadowolony z życia pełnego chłosty i niekończącej się harówki?
Przynajmniej... Jakoś żyje,
odparł Menis.
Wiem, jakie szanse dają niezadowolenie i bunt. Oko ostatniego imperatora i gniew stalowych ministrów mogą okazać się straszniejsze niż kilka chłost. Ludzie tacy jak ty mówią o zmianach, ale ja się zastanawiam, czy to jest bitwa, do której rzeczywiście możemy stanąć.
Już walczycie, kumie Menis. Tyle tylko, że na razie ponosicie sromotną klęskę.
Kelsier wzruszył ramionami.
Zresztą, co ja wiem. Jestem tylko wędrownym mącicielem. Zjadam wasze jedzenie i mieszam w głowach młodzieży.
Menis pokręcił głową.
Żartujesz sobie. Ale Tepper może mieć rację. Obawiam się, że twoja wizyta sprowadzi na nas nieszczęście.
Kelsier się uśmiechnął.
Dlatego nie zaprzeczyłem. Przynajmniej w kwestii mąciwody.
Urwał, po czym uśmiechnął się szerzej.
Właściwie to były jedyne prawdziwe słowa, jakie Tepper wypowiedział od chwili, kiedy tu wszedłem.
Jak ty to robisz?
Zapytał Menis, marszcząc brwi. Co?
Ciągle się uśmiechasz.
Och, jestem szczęśliwą osobą.
Menis spojrzał na dłonie Kelsiera.
Wiesz? Takie blizny... Widziałem tylko u jednej osoby. I ta osoba nie żyła. Ciało zwrócono lordowi Trestingowi jako dowód, że kara została wykonana.
Menis spojrzał na Kelsiera.
Ten ktoś został przyłapany na podżeganiu do rebelii. Tresting wysłał go do czeluści Hatsin, gdzie pracował do śmierci. Chłopak nie wytrzymał nawet miesiąca.
Kelsier spojrzał na swoje dłonie i przedramiona. Wciąż jeszcze czasem go paliły, choć był pewien, że ten ból istniał tylko w jego umyśle. Podniósł wzrok na Menisa i znów się uśmiechnął.
Zapytasz zaraz, czemu się uśmiecham, kumie Menis. Cóż, ostatni imperator myśli, że zagarną na własność całą radość i śmiech. Nie mam ochoty mu na to pozwalać. To jedyna bitwa, której stoczenie nie wymaga wielkiego wysiłku.
Menis wytrzeszczył oczy na Kelziera i ten przez chwilę spodziewał się, że starzec odpowie uśmiechem, jednakże Menis jedynie pokręcił głową.
Nie wiem, po prostu nie...
Przerwał mu krzyk. Dochodził z zewnątrz, może z północy, choć mgły zniekształcały dźwięk. Ludzie w chacie zamilkli, wsłuchując się w odległe piskliwe krzyki. Pomimo odległości i mgły, Kelzier wyczuwał zawarte w nich cierpienie. Kelzier spalił cynę. Teraz po latach ćwiczeń było to całkiem proste. Cyna spoczywała w jego żołądku, połknięta wcześniej, wraz z innymi alomantycznymi metalami, czekającymi, by zaczerpnął z nich siłę. Sięgnął umysłem do wnętrza i dotknął cyny, czerpiąc moc, której do końca nie pojmował. Cyna ożyła z błyskiem, paląc go w żołądku jak gorący, zbyt szybko połknięty napój. Alomantyczne moce wezbrały w jego ciele, wyostrzając zmysły. Otaczające go pomieszczenie nabrało wyrazistości. Blade palenisko zabłysło oślepiająco jasno. Wyczuwał słoje drewna stołka, na którym siedział. Wciąż czuł w ustach smak bochenka chleba, który zjadł wiele godzin temu. A co najważniejsze, jego nadnaturalny słuch wychwytywał krzyki. Krzyczały dwie osoby. Jedna była starszą kobietą, druga młodą dziewczynką, prawie dzieckiem. Młodszy głos oddalał się z każdą chwilą.
Biedna Jess... Odezwała się jedna z kobiet w izbie, a jej słowa zagrzmiały w wyczulonych uszach Kelziera jak grom. To jej dziecko było przekleństwem. Kobiety z Kanie powinny mieć ładnych dzieci.
Tepper skinął głową. Lord Trestling posłałby po nią, wcześniej czy później. Wszyscy o tym wiedzieliśmy. Jess też. Ale to i tak wstyd, rzekł inny mężczyzna.
Krzyki rozbrzmiewały dalej. Paląc cynę, Kelzier był w stanie dokładnie określić odległość. Głos oddalał się w kierunku posiadłości lorda. Odgłos coś w nim przełamał. Poczuł, że jego twarz zalewa płomień gniewu. Obejrzał się.
Czy lord Trestling kiedykolwiek uwalnia dziewczęta, kiedy już się nimi nasyci?
Stary Menis pokręcił głową. Lord Trestling przestrzega prawa. Zabija dziewczęta po kilku tygodniach. Nie chce ściągnąć na siebie uwagi inkwizytorów.
Taki był rozkaz ostatniego imperatora. Nie mógł sobie pozwolić na hasające swobodnie bękarty. Bękarty, które mogłyby posiadać umiejętności, o jakich zwykły ska nie miał nawet prawa wiedzieć. Krzyki ucichły w oddali, ale gniew Kelziera narastał. Przypomniały mu się inne krzyki, głosy kobiety z przeszłości. Wstał gwałtownie, przewracając stołek.
— Ostrożnie, chłopcze — powiedział Menis. — Pamiętaj o tym, co ci mówiłem na temat marnowania energii. Nie wzniecisz rebelii, jeśli dasz się dzisiaj zabić.
Kelzier spojrzał na starca, a potem zmusił się do uśmiechu, ignorując krzyki i ból. — Nie jestem tutaj po to, by poprowadzić waszą rebelię, kumie Menis. Chcę tylko trochę pomącić wodę.
— A co to da?
Kelzier uśmiechnął się szerzej. Nadchodzą nowe dni. Pożyj jeszcze trochę, a może zobaczysz wielkie wydarzenia, jakie nastąpią w ostatnim imperium. Wszystkim składam wielkie dzięki za gościnność. Pchnął drzwi i wyszedł w mgłę.
Menis leżał bez snu, aż do wczesnych godzin rannych. Wydawało mu się, że im jest starszy, tym gorzej zasypia. Działo się to szczególnie wtedy, kiedy coś go gnębiło, tak jak to, że wędrowiec nie powrócił do chaty.
Menis miał nadzieję, że Kelzier odzyskał rozum i poszedł dalej, ale po chwili uznał, że to niezbyt prawdopodobne. Widział ogień w jego oczach. Co za szkoda, że człowiek, który wyszedł żywy z czeluści, znalazł śmierć właśnie tutaj, na przypadkowej plantacji, usiłując bronić dziewczynę, którą wszyscy uznali już za straconą. Jak zareaguje lord Trestling? Powiadali, że wobec śmiałków, którzy odważyli się zakłócić jego nocne zabawy, okazywał szczególną brutalność. Jeśli Kelzier zdołał mu przeszkodzić w zażywaniu rozkoszy, Trestling może równie dobrze ukarać całą resztę ska za współudział. Wreszcie pozostali ska również zaczęli się budzić. Menis leżał na twardym klepisku, bolały go kości, protestował kręgosłup, mięśnie zesztywniały.
i zastanawiał się, czy warto wstawać. Codziennie był bliski kapitulacji. Codzienne wstawanie wydawało się odrobinę trudniejsze. Aż przyjdzie taki dzień, że po prostu zostanie w chacie, czekając, kiedy ekonomowie przyjdą dobić tych wszystkich, którzy byli zbyt chorzy lub zbyt starzy, żeby pracować. Ale nie dzisiaj. Widział w oczach Ska zbyt wiele strachu. Wiedzieli, że nocne eskapady Kelziera napytają im biedy. Potrzebowali Menisa. Liczyli na niego. Musi wstać. I wstał. Kiedy zrobił kilka pierwszych kroków, starcze bóle powoli zaczęły ustępować. Powoli wyszedł z chaty i wsparty na ramieniu młodszego mężczyzny ruszył ku polom. Nagle poczuł dziwny zapach. — Co to jest? — zapytał. — Czy też czujecie dym? Szam, chłopak, na którego ramieniu wspierał się Menis, zawahał się. Ostatnie pasma nocnej mgły wyparowały i za zwykłą zasłoną chmur pojawiła się czerwona tarcza słońca. — Ostatnio zawsze czuję dym — rzekł. — Popielne rumaki są w tym roku bardzo gwałtowne. — Nie. Menis pokręcił głową, czując coraz większy niepokój. — To coś innego. Zwrócił się na północ, w stronę, gdzie właśnie zbierała się grupka Ska. Puścił ramię Szama i podreptał w stronę grupy, powłócząc nogami i wzniecając chmury pyłu i popiołu. Po środku grupy ujrzał Jess. Jej córka, ta sama, którą miał porwać Lord Tresting, stała obok niej. Oczy dziewczyny były zaczerwienione z braku snu, ale wyglądało, że nic jej nie jest. Wróciła wkrótce potem, jak ją zabrali, wyjaśniła kobieta. Przybiegła i zaczęła z krzykiem tłuc w drzwi. Flynn był pewien, że to mgielny upiór, ale ja musiałam ją wpuścić. Nie obchodzi mnie, co on wygaduje. Wyprowadziłam ją na słońce i nie znikła. To dowód, że nie jestem mgielnym upiorem. Menis oddalił się od grupy. Czy nikt tego nie zauważył? Żaden ekonom nie przyszedł, aby rozpędzić zgromadzenie. Nie pojawili się żołnierze, by przeprowadzić poranne zliczanie z K. Coś było bardzo nie w porządku. Menis ruszył na północ, desperacko brnąc ku dworowi. Zanim tam dotarł, inni już spostrzegli wijącą się, ledwie widoczną w porannym słońcu smugę dymu. Menis nie dotarł jako pierwszy do krawędzi niewielkiego płaskowyżu, ale kiedy się zjawił, pozostali się rozstąpili. Dworu nie było. Została jedynie poczerniała, dymiąca jama.
Na ostatniego imperatora, wyszeptał Menis. A tutaj co się stało?
Zabił ich wszystkich. Menis się obejrzał. Głos należał do córki Jess. Stała obok, spoglądając z satysfakcją na twarzy na zburzony dom.
Kiedy mnie wyprowadził, już nie żyli, powiedziała. Wszyscy. Ekonomowie, żołnierze, lordowie, wszyscy byli martwi. Nawet Lord Tresting i jego obligatorzy. Pan zostawił mnie, żeby się dowiedzieć, co się dzieje, kiedy zaczęły się hałasy. Wychodząc, widziałam go w kałuży krwi, z ranami od noża na piersi. Człowiek, który mnie uratował, wychodząc, wrzucił pochodnie do budynku.
— Ten człowiek — zagadnął Menis. — Czy on miał blizny na dłoniach i ramionach, sięgające aż poza łokcie? Dziewczyna skinęła w milczeniu głową. A cóż to za demon? Niepewnie wymamrotał jeden ze Ska.
Mgielny upiór, szepnął drugi, widocznie nie pamiętając, że Kelzier pojawiał się również w dzień.
Ale wyszedł z mgły, pomyślał Menis.
I jak mógł tego dokonać? Lord Tresting miał 2 tuziny żołnierzy. Czy i Kelzier miał ukrytą bandę buntowników?
W głowie rozbrzmiały mu słowa Kelziera z poprzedniego wieczoru. Nadchodzą nowe dni.
— Ale co z nami? — zapytał z przerażeniem Teper.
— Co się stanie, kiedy ostatni imperator się o tym dowie? Pomyśli, że to my. Wyśle nas do czeluści. A może nawet po prostu wyśle swojego kolosa, żeby nas pozabijał. Po co ten mąciwoda zrobił coś takiego? Czy nie rozumie, jakich szkód narobił?
— Rozumie — odparł Menis. — Ostrzegł nas Teper. Przybył tu, by namącić.
— Ale po co? —
Bo wiedział, że sami nigdy się nie zbuntujemy. Zatem nie dał nam wyboru.
Teper pobladł.
Ostatni imperatorze, pomyślał Menis. Nie mogę tego zrobić. Zaledwie dźwigam się rankami na nogi.
nie ocalę tych ludzi.
Ale czy miał wybór? Odwrócił się.
Teper, zbierz ludzi.
Musimy uciec, zanim wieści o tej katastrofie dotrą do ostatniego imperatora.
Dokąd pójdziemy?
Jaskinie na wschodzie,
odparł Menis.
Wędrowcy mówią, że tam właśnie ukrywają się zbuntowani Ska. Może nas przyjmą?
Teper pobladł jeszcze bardziej.
Ale będziemy musieli wędrować przez wiele dni, spędzać noce we mgle.
Mamy wybór? Odparł Menis. Równie dobrze możemy zostać tutaj i umrzeć.
Teper przez chwilę stał osłupiały i Menis zaczął się obawiać, że mógł nie wytrzymać wstrząsu, jaki wywołała ta sytuacja. Po chwili jednak młodszy mężczyzna pobiegł pozbierać pozostałych ludzi. Menis westchnął, spoglądając znów na snujący się dym i przeklinając w duchu tego szaleńca Kelziera.
Rzeczywiście, nowe dni.
Część pierwsza. Ocalały z Hatsin. Uważam się za człowieka z zasadami. Ale który człowiek sądzi inaczej? Nawet rzezimieszek, jak zauważyłem, uważa swoje czyny za w pewnym sensie moralne. Może inna osoba, czytając o moim życiu, nazwie mnie religijnym tyranem, może nazwie mnie arogantem. Czemu opinia tego człowieka miałaby być mniej ważna niż moja własna? Chyba wszystko sprowadza się do jednego faktu. W ostatecznym rozrachunku to ja mam wojsko.
Rozdział pierwszy. Z nieba spadał popiół. Win obserwowała, jak puszyste płatki unoszą się w powietrzu. Leniwie, beztrosko, swobodnie. Kłębki sadzy spadały jak czarny śnieg, zasypując ciemne miasto Luthadel. Wirowały wokół murów, unosząc się na wietrze i tańcząc w małych wirach nad kocimi łbami. Wydawały się takie beztroskie. Jakie to uczucie? Win siedziała skulona w jednym z otworów obserwacyjnych, ukrytej alkowie wbudowanej w mur budynku. Można było obserwować z niej ulicę i w porę dostrzec zagrożenie. Win nie miała warty. Otwór był jednym z niewielu miejsc, gdzie mogła być sama. A Win lubiła samotność. Kiedy jesteś sam, nikt nie może cię zdradzić. Słowa Rina. Brat nauczył ją tak wielu rzeczy, a potem poparł je czynem, jak to zawsze obiecywał. Tylko tak się nauczysz, Win. Każdy cię zdradzi. Każdy. Popiół padał dalej. Czasem Win wyobrażała sobie, że jest jak ten popiół, albo jak wiatr, albo wręcz jak mgła. Czymś bezmyślnym, co po prostu istnieje, nie myśli, nie martwi się, nie cierpi. Wtedy byłaby wolna.
Opodal rozległo się szuranie, a potem drzwi w głębi alkowy otwarły się.
Win! Zawołał Ulew, wsadzając głowę do środka. Jesteś! Kamon szuka cię od pół godziny!
Właśnie dlatego się tu schowałam.
Powinnaś się ruszyć, rzekł Ulew. Zaraz się zacznie robota.
Ulew był młodym chłopcem, miłym na swój sposób i naiwnym. Oczywiście, o ile można nazwać naiwnym kogoś, kto wychował się w tym świadku. Ale to nie znaczyło, że i on jej nie zdradzi. Zdrada nie miała nic wspólnego z przyjaźnią. Na ulicy życie było ciężkie, więc jeśli złodziej Ska nie chciał być złapany i powieszony, musiał myśleć praktycznie. A bezwzględność była jednym z najpraktyczniejszych uczuć. Kolejne powiedzonko Rina.
No i co? Zapytał Ulew. Powinnaś iść. Kamon jest wściekły.
A kiedy nie jest?
Pomyślała Win. Skinęła głową i wygramoliła się z ciasnej, ale bezpiecznej niszy. Wyminęła Ulewa i wyskoczyła na korytarz, a potem do zrujnowanej spiżarni. Pomieszczenie było jednym z wielu na zapleczu sklepu, który stanowił fasadę dla ich kryjówki. Jaskinia Szajki znajdowała się w pełnej tuneli kamiennej pieczarze pod budynkiem. Wyszła tylnymi drzwiami. Ulew wlókł się za nią. Zadanie miało być wykonane o kilka przecznic dalej, w bogatszej części miasta. Było dość skomplikowane. Właściwie jedno z bardziej skomplikowanych, z jakimi się spotkała Win. Gdyby uznać, że Kamon nie zostanie złapany, to może być naprawdę intratna robota. Jeśli zostanie schwytany... Cóż, oszukiwanie szlachty i obligatorów to bardzo niebezpieczne zajęcie.
ale z pewnością lepsze niż praca w kuźni czy fabryce włókienniczej.
Wyszła z alejki, kierując się ku ciemnej, otoczonej kamienicami uliczce, w jednym z licznych slumsów Ska w mieście. Ska, zbyt chorzy, by pracować, leżeli skuleni po kątach i kanałach, obsypywani lekkim popiołem. Win opuściła głowę i włożyła kaptur, aby uchronić się przed wciąż opadającymi płatkami. Wolna? Nie, nigdy nie będę wolna. Rin już się o to postarał, kiedy odchodził.
Jesteś! Kamon uniósł krótki, gruby palec i dźgnął nim w kierunku jej twarzy. Gdzie byłaś?
Win nie pozwoliła, by bunt i nienawiść pojawiły się w jej spojrzeniu. Po prostu spuściła wzrok, pokazując Kamonowi to, co chciał zobaczyć. Były inne sposoby okazania siły. Tej lekcji nauczyła się samodzielnie. Kamon warknął cicho, po czym uderzył ją w twarz. Siła tego ciosu rzuciła Win na ścianę. Policzek zapłonął bólem. Oparła się o drewno, ale zniosła karę w milczeniu. To tylko kolejny siniak. Była dość silna, żeby o tym nie myśleć. To nie pierwszy raz.
Słuchaj, syknął Kamon, to ważna robota. Warta 1000 skrzyńców, warta 1000 razy więcej niż ty. Nie dopuszczę, żeby się skrzaniła, rozumiesz?
Win skinęła głową. Kamon obserwował ją jeszcze przez chwilę, z zaczerwienioną z gniewu pulchną twarzą. Wreszcie odwrócił wzrok, mamrocząc pod nosem. Coś go zdenerwowało. Coś innego niż tylko Win. Może słyszał o buncie Ska daleko na północy, o kilka dni drogi stąd? Jeden z lordów na prowincji, niejaki Temos Tresting, został podobno zamordowany, a jego posiadłość spalono do gołej ziemi. Takie zamieszki źle wpływały na interesy, sprawiały, że arystokracja była czujniejsza, mniej naiwna, a to z kolei bardzo poważnie zmniejszało zyski Kamona. Szuka kogoś, żeby się wyładować, pomyślała Win. Zawsze robi się nerwowy przed robotą. Spojrzała na Kamona, zlizując krew z wargi. Musiała okazać nieco swej pewności siebie, bo spojrzał na nią kątem oka i znowu sposępniał. Podniósł rękę, jakby chciał ją znów uderzyć. Użyła odrobiny szczęścia. Wykorzystała naprawdę odrobinkę. Potrzebowała reszty do pracy. Skierowała je na Kamona, uspokajając jego zdenerwowanie. Przywódca się zawahał, nieświadom dotknięcia Win, czuł jednak jego skutki. Stał tak przez chwilę, po czym westchnął i odwrócił się ze spuszczoną głową. Otarła usta, patrząc, jak odchodzi. Szef złodziei wydawał się bardzo przekonujący w swoim stroju szlachcica. Był to najbogatszy strój, jaki Win widziała. Biała koszula, na niej ciemnozielona kamizelka z grawerowanymi złotymi guzikami. Czarny surdut był długi, według najnowszej mody, a na głowie Kamona spoczywał czarny kapelusz. Jego palce lśniły od pierścieni, miał nawet długą laskę pojedynkową. Doprawdy, Kamon doskonale udawał szlachcica. Kiedy przychodziło do odtwarzania jakiejś roli, niewielu złodziei mogło się z nim równać. Oczywiście, o ile potrafił zapanować nad swoją złością. Samo pomieszczenie robiło znacznie skromniejsze wrażenie. Win wstała, a tymczasem Kamon łajał innych członków szajki. Wynajęli jeden z apartamentów na górnym piętrze lokalnego hotelu. Niezbyt luksusowy, ale o to właśnie chodziło. Kamon miał odegrać rolę niejakiego lorda Jedui, szlachcica zaściankowego, który popadł w ciężkie problemy finansowe i przybył do Luthadelu, aby starać się o ostatnie desperackie kontrakty. Główny salon został przekształcony w coś w rodzaju pokoju przesłuchań, z wielkim biurkiem, za którym zasiadał Kamon, i o ścianach udekorowanych tanimi obrazkami. Obok biurka stali dwaj mężczyźni, odziani w oficjalne liberie służby. Mieli odgrywać rolę służących Kamona.
— Co to za hałasy? — zapytał mężczyzna, który właśnie wszedł do pokoju.
Był wysoki, ubrany w prostą szarą koszulę i parę spodni z wąskim mieczem przy pasie.
Teron był drugim przywódcą.
Akurat ta robota była przygotowana przez niego. To on wprowadził Kamona jako partnera. Potrzebował kogoś, kto odegrałby rolę lorda Jedui, a wszyscy wiedzieli, że Kamon jest jednym z najlepszych.
Kamon podniósł wzrok. Hałasy? To tylko drobny problem z dyscypliną. Nie przejmuj się tym, Teronie.
Kamon podkreślił swe słowa niedbałym ruchem dłoni. Nie bez kozery doskonale odgrywał rolę arystokratów.
Był tak arogancki, że mógł śmiało pochodzić z jednego z wielkich domów.
Teron zmrużył oczy. Win wiedziała, co prawdopodobnie myśli. Zastanawiał się, na ile ryzykowne będzie wbicie noża w tłuste plecy Camona, skoro tylko przestanie być potrzebny. Wreszcie wysoki mężczyzna odwrócił wzrok od Camona i spojrzał na Win.
A to kto?
Członek mojej drużyny, odparł Camon.
Myślałem, że nie potrzebujemy nikogo innego.
A jej owszem, odparł.
Nie zwracaj na nią uwagi. Moja część zadania to nie twój interes.
Teron przyglądał się Win, widocznie zauważając jej zakrwawioną wargę. Odwróciła wzrok, ale czuła jego spojrzenie błądzące po całym jej ciele. Miała na sobie zwykłą białą koszulę i ubranie robocze. Nie wyglądała szczególnie atrakcyjnie. Wymięta, z młodzieńczą twarzą. Nikt by jej pewnie nie dał tych 16 lat. Mimo to są mężczyźni, którzy lubią takie kobiety. Zastanawiała się, czy nie użyć na niego odrobiny szczęścia, ale w końcu się odwrócił.
Obligator zaraz tu będzie, rzekł. Jesteście gotowi?
Camon wywrócił oczyma i usadowił się za biurkiem.
Wszystko jest w idealnym porządku. Zostaw mnie, Teron. Wracaj do siebie i czekaj.
Teron zmarszczył brwi, ale okręcił się napięcie i wyszedł, mamrocząc coś pod nosem. Win rozejrzała się po pokoju, przyglądając się kolejno wystrojowi, służbie i atmosferze. Wreszcie podeszła do biurka Camona. Przywódca siedział, przeglądając stos papierów. Widocznie usiłował się zdecydować, które z nich pozostawić na blacie. — Camonie? — odezwała się Win. — Służba wygląda za dobrze. Camon zmarszczył brwi i spojrzał na nią.
— Co tam mamroczesz?
— Służący — powtórzyła Win, wciąż mówiąc przyciszonym głosem. — Lord Jedui ma być zdesperowany. Ma bogate stroje, które zostały mu z dobrych czasów, ale nie mógłby sobie pozwolić na tak bogatą służbę. Wziąłby ska. Camon spojrzał na nią gniewnie, ale się zamyślił. Fizycznie między szlachtą i ska była niewielka różnica. Służący, których wybrał Camon, byli jednak odziani jak pośredniejsi arystokraci. Wolno im było nosić kolorowe kamizelki i stali przed nim nieco zbyt pewni siebie.
Obligator musi myśleć, że jesteś bliski nędzy, rzekła Win. Możesz zamiast tego wypełnić pokój ska.
Co wiesz?
Camon spojrzał na nią koso.
Wystarczy.
Natychmiast pożałowała tego słowa, bo zabrzmiało zbyt butnie. Camon uniósł pokrytą klejnotami dłoń i Win przygotowała się na kolejny policzek. Nie mogła sobie pozwolić na wykorzystanie jeszcze odrobiny swego szczęścia i tak niewiele jej go pozostało. Ale Camon nie uderzył jej. Westchnął tylko i położył pulchną dłoń na jej ramieniu.
Czemu ciągle musisz mnie prowokować, Win? Wiesz, jakie długi pozostawił twój brat, kiedy uciekł. Zdajesz sobie sprawę, że ktoś mniej miłosierny ode mnie sprzedałby cię do burdelu dawno temu. Jakby ci się to podobało służyć szlachcicowi w łóżku, dopóki mu się nie znudzisz, zanim skaże cię na śmierć?
Win spojrzała na swoje stopy. Uścisk Camona zacieśnił się. Jego palce wbiły się w jej skórę w miejscu, gdzie szyja przechodziła w ramię i dziewczyna mimowolnie jęknęła z bólu. Uśmiechnął się, widząc jej reakcję.
Doprawdy nie wiem, po co cię trzymam, Win, rzekł jeszcze mocniej zaciskając chwyt. Powinienem był pozbyć się ciebie wiele miesięcy temu, kiedy twój brat mnie zdradził. Chyba mam za miękkie serce.
Puścił ją wreszcie, po czym wskazał miejsce pod ścianą pokoju obok wielkiej rośliny w doniczce. Posłuchała, ustawiając się tak, by dobrze widzieć cały pokój. Zaledwie Camon odwrócił wzrok, potarła ramię.
To tylko ból. Potrafię sobie poradzić z bólem.
Camon siedział przez chwilę, a potem, jak się tego spodziewała, skinął na służących.
Wy dwaj, rozkazał. Jesteście za dostatnio ubrani. Idźcie przebrać się w coś, aby wyglądać bardziej na służących ska. I sprowadźcie tu jeszcze z 6 ludzi, kiedy będziecie wracać.
Wkrótce pomieszczenie wypełniło się zgodnie z sugestią Win. Obligator przybył niedługo potem. Win obserwowała, jak prelan Laird dumnie wkracza do pokoju. Był ogolony na zero, jak wszyscy obligatorzy, i miał na sobie ciemnoszarą szatę. Tatuaże zakonu wokół oczu identyfikowały go jako prelana, starszego urzędnika w kantonie zakonu.
Za jego plecami tłoczył się rząd pośredniejszych obligatorów o znacznie mniej skomplikowanych tatuażach wokół oczu. Kamon wstał na widok prelana, okazując szacunek. Gest, który nawet najwyższy z arystokratów wielkiego domu uznawał za stosowny wobec obligatora rangi Lerda. Lerd nie odpowiedział tym samym, lecz podszedł do biurka i zajął miejsce naprzeciw Kamona. Jeden z członków szajki, odgrywający rolę służącego, podbiegł i podsunął obligatorowi tacę z chłodnym winem i owocami. Lerd wybrał sobie owoc, pozwalając, by służący stał z tacą obok niego niczym mebel. Lord Jedwi, rzekł wreszcie, cieszę się, że mamy okazję się spotkać.
Ja również, wasza miłość, odparł Kamon.
Możesz mi zatem wyjaśnić, dlaczego nie byłeś w stanie przybyć do budynku kantonu, zamiast żądać, abym to ja zjawił się tutaj?
To moje kolana, wasza miłość, odrzekł Kamon. Lekarze zalecają, bym podróżował możliwie jak najmniej.
A ty bałeś się, że wylądujesz w twierdzy zakonu, pomyślała Win. Rozumiem, odparł Lerd. Niefortunna przypadłość dla człowieka, który zajmuje się transportem.
Nie muszę sam wyruszać w podróże, wasza miłość, odrzekł Kamon, skłaniając głowę. Tylko je organizuję.
Dobrze, pomyślała Win. Kamon, pamiętaj, masz pozostać służalczy. Musisz się wydawać zdesperowany. Win potrzebowała powodzenia tej akcji. Kamon groził jej, bił ją, ale uważał za szczęśliwy amulet. Nie była pewna, czy zdawał sobie sprawę z tego, dlaczego wszystkie jego plany łatwiej było zrealizować w jej obecności, ale chyba jednak potrafił skojarzyć fakty. Dzięki temu była cenna. A Rin zawsze mówił, że nieodzowni najdłużej pozostają przy życiu.
Rozumiem, powtórzył Lerd. Cóż, obawiam się, że nasze spotkanie odbyło się zbyt późno. Kanton finansów już przegłosował twoją ofertę.
Tak szybko? Zawołał ze szczerym zdumieniem Kamon.
Tak, odparł Lerd, pociągając łyk wina, ale wciąż nie odprawiając sługi. Zdecydowaliśmy, że nie przyjmiemy twojego kontraktu.
Kamon siedział przez chwilę jak skamieniały.
Przykro mi to słyszeć, wasza miłość.
Lerd przyszedł spotkać się z tobą, pomyślała Win, więc wciąż istnieje pole do negocjacji.
Istotnie, ciągnął Kamon, to doprawdy niefortunne, ponieważ zamierzałem złożyć wam jeszcze lepszą ofertę.
Lerd uniósł tatuowaną brew.
Wątpię, czy to coś zmieni? W Radzie znajduje się frakcja, która uważa, że kanton będzie lepiej obsłużony, jeśli wybierze bardziej stabilną firmę transportową do przewozu naszych ludzi.
A to byłby poważny błąd, odparł gładko Kamon. Bądźmy szczerzy, wasza miłość. Obaj wiemy, że ten kontrakt to ostatnia szansa rodu Jedwi. Teraz, kiedy straciliśmy kontrakt z Farvanem, nie możemy już sobie pozwolić na wysyłanie łodzi aż do Lutadelu. Bez patronatu zakonu mój ród jest zrujnowany finansowo.
Przyznam, że to nie ma wielkiego wpływu na moją decyzję. Wasza lordowska mość, odparł obligator.
Doprawdy, odparował Kamon. Wasza miłość, proszę sobie zadać to pytanie. Kto będzie wam lepiej służył? Czy ród, który ma tuziny kontraktów, pomiędzy które musi dzielić swoją uwagę? Czy taki, który wasz kontrakt uważa za swoją ostatnią nadzieję? Kanton finansów nie znajdzie bardziej spolegliwego partnera niż desperat. Niech to moje łodzie sprowadzają z północy waszych akolitów. Niech moi żołnierze ich eskortują, a nie będziecie rozczarowani.
Dobrze, pomyślała Win.
Cóż, rozumiem, odparł obligator nieco zaniepokojony.
Chętnie przyznam wam przedłużony kontrakt za stałą cenę ryczałtową 50 skrzyńców na głowę i podróż. Wasza miłość, twoi akolici mogą teraz podróżować do woli naszymi łodziami i zawsze będą mieli niezbędną eskortę.
Obligator uniósł brew.
To połowa poprzedniej ceny.
Przecież mówiłem, że jesteśmy zdesperowani, odparł Kamon. Mój ród chce utrzymać łodzie w ruchu. 50 skrzyńców to dla nas żaden zysk, ale to nie ma znaczenia. Kiedy kontrakt z zakonem przywróci nam stabilność, będziemy mogli znaleźć inne kontrakty, by napełnić swoje skarbce.
Lerd się zamyślił. Oferta była istotnie bajeczna. W normalnych warunkach wydawałaby się wręcz podejrzana.
Jednakże z zachowania Kamona było widać, że jego ród jest na granicy zapaści finansowej. Drugi przywódca, Teron, pracował przez 5 lat, budując, oszukując i kombinując, aby dojść do tego momentu. Zakon byłby szalony, gdyby nie rozważył takiej oferty. Lert też zdawał sobie z tego sprawę. Stalowy zakon nie był silny wyłącznie biurokracją i władzą prawną ostatniego imperium. Sam również stanowił coś w rodzaju arystokratycznego rodu. Im więcej miał bogactw, tym lepsze były jego własne kontrakty handlowe, tym lepsze punkty nacisku różne kantony zakonu miały między sobą i w relacjach z arystokratycznymi rodami. Było jednak widać, że Lert wciąż się waha. Win widziała to w jego spojrzeniu. Doskonale znała ten podejrzliwy wzrok. Nie da się złapać na ten kontrakt. Teraz moja kolej, pomyślała. Użyła szczęścia na Lerdzie. Sięgnęła ku niemu bardzo ostrożnie. Nie była pewna, co właściwie robi, albo dlaczego. Jednak dotyk ten był całkiem instynktowny. Wyszkolony przez wiele lat subtelnych ćwiczeń. Miała zaledwie 10 lat, kiedy się zorientowała, że inni ludzie nie potrafią robić tego, co ona. Delikatnie naparła na uczucia Lerda, stłumiła je. Stał się mniej podejrzliwy, mniej przestraszony, posłuszny. Jego obawy rozpłynęły się. Win ujrzała, jak w jego oczach pojawia się spokojne odczucie kontroli. Wciąż jednak wydawał się nieco niepewny. Win naparła mocniej. Prelan przechylił głowę z zamyśloną miną. Otworzył usta, żeby coś powiedzieć, ale znów natarła na niego, desperacko rzucając na szale ostatnie uncje szczęścia. Lert zawahał się znowu.
— Doskonale — rzekł. — Przedstawię Radzie twoją nową ofertę. Może jednak uda nam się dojść do porozumienia. —